Zgodnie z grecką etymologią, Ewangelię często nazywa się dobrą nowiną. Jest to jak najbardziej słuszne. Sercem Ewangelii jest bowiem nowe doświadczenie duchowe przedstawione jako droga szczęśliwości dla wszystkich ludzi. Znalazło to już wyraz w przemówieniu Jezusa inaugurującym Jego publiczną działalność, w którym centralne słowa brzmią: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Bliskość Bożego Królestwa, łatwość włączenia się w to, co stanowi Jego istotę, to rzeczywisty powód do radości, który sprawia, że Ewangelia staje się dobrą, radosną nowiną, proklamacją czegoś, co nie było dotychczas znane w żadnym narodzie. Chodzi mianowicie o to, że Bóg schodzi do człowieka i wchodzi w jego historię, staje się Bogiem bliskim, Bogiem z nami, Emanuelem. Z przepowiadania Jezusa o nadejściu Królestwa Bożego, które jest ofiarowaną każdemu łaską i przebaczeniem, i z całej jego działalności oraz postawy wyłania się nowy obraz Boga jako Ojca bogatego w miłosierdzie. Bóg sam zbliża się do tych, którzy potrzebują sprawiedliwości i przebaczenia. To nie ubodzy otwierają się na Boga, ani nie grzesznicy szukają możliwości powrotu do Niego, ale Bóg pierwszy troszczy się o ubogich i szuka grzeszników. Jezus w swej ludzkiej naturze sam doświadczył bliskości i bezpośredniości Boga, dlatego skutecznie może to doświadczenie ofiarować innym. Dobra nowina nie jest wykładem na temat Boga, ani też wyłącznie zbiorem zasad religijnych czy moralnych. Ona jest zaproszeniem do doświadczenia duchowego tu i teraz, a zarazem ofiarowaną każdej osobie możliwością uczestniczenia w Bożej sprawiedliwości i pokoju. Ta nowość dobrej nowiny najbardziej odsłania się w tak zwanym kazaniu na górze, w którym Jezus wypowiada całą serię błogosławieństw. Otwiera je błogosławieństwo ubogich. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Nie chodzi tu tylko o ludzi doznających braku niezbędnych dóbr materialnych, ale o wszystkich, którzy czują się bezradni i bezsilni, jak ludzie wyzuci ze wszystkiego. Na takie szerokie rozumienie pozwala określenie ubodzy w duchu. Może to także oznaczać postulowaną wolność wewnętrzną, a więc postawę nieprzywiązywania się do dóbr materialnych i niepolegania na nich. Trzeba jednak zauważyć, że powód błogosławieństwa lub szczęścia głoszonego ubogim tu i teraz nie zależy od ich postawy czy jakości duchowej, ale od Królestwa Bożego, które już teraz zostaje im przypisane i obiecane. Innymi słowy, ubodzy są błogosławionymi, gdyż Bóg już teraz zobowiązuje się dla ich dobra zaprowadzić swoje Królestwo Sprawiedliwości i Pokoju. Jego błogosławieństwo uprzedza postawę człowieka. Pan Jezus nie mówi: jeśli będziesz ubogi, to ci pobłogosławię. Wprost przeciwnie. zdaje się mówić: błogosławię Ci, abyś potrafił być wolny od nieuporządkowanych przywiązań, abyś znosił nieuchronne ubóstwo, abyś był szczęśliwy. Tę programową deklarację wygłoszoną w kazaniu na górze Jezus potwierdza na każdym kroku swoją postawą wobec napotykanych ludzi. Często sam z własnej inicjatywy pochyla się nad ich cierpieniem, moralną nędzą czy jakimś innym nieszczęściem. Nikomu nie odmawia pomocy, o ile prośba wypływa z wiary. Czasem pozorne opieranie się Jezusa wobec nalegania proszącego ma jedynie zintensyfikować zarówno wiarę tego, kto prosi, jak i jego otoczenia. Drugim ważnym rysem nowego obrazu Boga, jaki wyłania się z nauki i życia Jezusa z Nazaretu, jest odmienna niż dotychczas postawa wobec grzeszników. Zbawiciel podkreśla, że grzech jako zdrada miłości jest zasadniczą przeszkodą na drodze do Królestwa Bożego, do uszczęśliwienia człowieka. Jednak w celu wyeliminowania grzechu nasz Pan nie proponuje żadnych obrzędów czy praktyk, jak to czynił święty Jan Chrzciciel, wzywając do pokuty i obmycia się w wodach Jordanu. Jezus bezinteresownie głosi i ofiaruje Boże przebaczenie grzesznym ludziom. Ta przemiana dokonuje się jednak dlatego, że Bóg sam przychodzi do grzesznego człowieka. A więc to nie grzesznik szuka Boga i odnawia swoje przymierze, lecz Bóg podejmuje inicjatywę odbudowania zerwanych więzi. Względem każdego człowieka grzesznego inicjatywa ta przybiera postać łaski i przebaczenia. Namacalne tego dowody daje Pan Jezus. Zasiadając za stołem z tymi, którzy nie zachowują normy czystości rytualnej lub łamią przepisy etyczno-prawne, daje znać, że ma udział w ich stanie nieczystości, a tym samym świadomie i dobrowolnie wyklucza się ze świętej wspólnoty prawdziwych Izraelitów. Staje się powodem zgorszenia on, nauczyciel i mistrz. Nie zważając jednak na to, Chrystus pokazuje, jaki jest Bóg Ojciec, że nikim nie gardzi, nikim się nie brzydzi, lecz gotowy jest dzielić odrzucenie i wzgardę, jakiej doświadczają ludzie grzeszni. Ten nowy obraz Boga jest odkryciem i urzeczywistnieniem tego, co już dawniej dostrzegali i zapowiadali prorocy. Na przykład prorok Ezechiel źródło niewierności wobec Boga upatrywał w sercu kamiennym, zatwardziałym i przewrotnym, które trzeba zastąpić sercem z ciała, sercem wrażliwym i uległym. Duch Boży, który daje życie nawet umarłym, jak to widzimy we wspaniałej wizji suchych kości, które nagle ożywają, Duch Boży ma moc przywrócić człowiekowi serce prawe. I Jezus spełnia tę zapowiedź. Swoim słowem i czynem, czynem miłosierdzia, budzi wrażliwość serc i sumień. W ten sposób wypełnia zapowiedzi i oczekiwania proroków. Nowe, nieznane dotychczas oblicze miłosiernego Boga Pan Jezus ukazuje także w dobrze znanej przypowieści o synu marnotrawnym, którą poprawniej byłoby nazywać przypowieścią o miłosiernym ojcu. W tej przypowieści ścierają się dwie różne perspektywy czy też sposoby wartościowania. Z jednej strony mamy perspektywę ojca, wielkodusznie przygarniającego młodszego, marnotrawnego syna, który uciekł z domu, a z drugiej wyłania się punkt widzenia starszego syna, który nie chce dzielić radości ojca i brać udziału w uczcie. Kulminacyjnym momentem rodzinnego dramatu jest końcowy dialog między ojcem a starszym synem. Ojciec raz jeszcze podejmuje wysiłek, aby pozyskać także tego syna, podobnie jak uczynił wobec młodszego. Starszy syn wyrzuca ojcu, że przygarniając młodszego marnotrawcę, dopuścił się niesprawiedliwości. Ojciec tymczasem odwołuje się do innego kryterium, do bezinteresownych relacji opartych na miłości. Gdyby starszy syn zdobył się na zmianę swojego sposobu myślenia, odzyskałby nie tylko właściwą relację ze swoim ojcem, ale także z odnalezionym młodszym bratem. Czy tak się stało? Nie wiemy. Przypowieść Jezusa pozostaje wciąż otwarta. Może właśnie o to chodziło, aby dokończenie tej historii dokonało się w życiu każdego z nas. Możliwe będzie to wtedy, gdy bez uprzedzeń przyjmiemy nowy obraz Boga Ojca, jaki przedstawia Jezus. Obraz Ojca, który ofiarowuje grzesznemu człowiekowi swoje królestwo i nie daje się wyprzedzić w miłowaniu, bo jest przecież Bogiem miłością.